To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
To jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych Tok Życia, w którym rozmawiamy o życiu, rodzinie i wychodzeniu z życiowych kryzysów. A moim gościem jest dzisiaj mężczyzna o aksamitnym głosie, aktor, dziennikarz, podróżnik, podcaster, ambasador dobrej woli UNICEF i przyjaciel SOS Wiosek Dziecięcych od bardzo wielu lat, Łukasz Nowicki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Witaj Łukaszu, bardzo miło Cię tutaj mieć. Powiedz, pamiętasz swoją pierwszą wizytę w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlce?
Bardzo dobrze pamiętam.
I jak było?
Miło, że ty pamiętasz. Bo
oczywiście.
To był taki wyjazd z gatunku tych wyjazdów telewizyjnych. One zawsze rządzą się troszkę innymi prawami. A mimo to, jak tam się wchodzi do tego domu, jak się wchodziło do tego konkretnego domu, domu Wioli i dzieciaków, ja już nie pamiętam, siódemka czy szóstka, czy ósemka.
Tam siódemka była.
Wiem, że było jedno biologiczne dziecko, córka.
Tak, to już, już jest dorosła, no, studiuje.
Oni wszyscy są dorośli, wygrywają konkursy telewizyjne, robią wielkie kariery, pięknie wyglądają, a ja wtedy trafiłem do domu pełnego małych dzieci. To było piękne przeżycie. I pamiętam też, ja bardzo często projektuję na siebie takie zdarzenia i myślałem sobie, czy mógłbym być taką ciocią. No i pomyślałem sobie, że w życiu.
Ale taki był cel tego, wiesz, tego naszej, tej naszej pierwszej wizyty, ty miałeś być właśnie takim wujkiem, takim tatą SOS.
Na chwilę,
żeby, no i właśnie o to cię chciałam zapytać, czy mógłbyś to robić?
Oczywiście, żebym nie mógł z gigantyczne pokłady egoizmu, egotyzmu, które w sobie noszę, umiłowania do wygodnego życia i kontroli nad własnym życiem i uniemożliwiłyby mi taką pracę. Więc tym bardziej staram się, jak tylko mogę, w różnych sytuacjach być blisko takich osób, którymi chciałbym być, a którymi nie jestem i nigdy nie będę, czyli ogrzać w ramionach altruizmu. I to się udało, natomiast nie, absolutnie nie mógłbym, więc tym bardziej byłem pod wrażeniem pewnego rytmu Wioli. Ja tę prawdę poczułem, dlatego tam wracałem potem też prywatnie.
Pamiętam taką scenę w pokoju u chłopców, jak ty im czytałeś książkę, a oni ci weszli na głowę. Pamiętasz? Tak zupełnie dosłownie.
Ale pamiętam dlatego, że zdjęcia są z tego momentu. Tak,
tak, a ja pamiętam ten taki moment, myślałam, matko, czy ty to dźwigniesz? Ale jakoś się udało, bo oni już byli w takich emocjach i tak dużo tego było. No wiadomo, jak gość przyjeżdża, to też trochę inaczej dzieciaki.
Jakaś zmiana rytmu, wiadomo.
Dokładnie.
Tak.
Rozmawiamy o rodzicielstwie i o dorosłych już dzieciach. Masz dorosłego syna i bardzo niedorosłą córkę.
Średnio dorosłego pasierba.
To jakim jesteś tatą?
No różnym. Różnym. Dziś lepszym
wystarczająco
niż...
dobrym.
O, jakie to ładne określenie, muszę sobie przyswoić. Kiedyś byłem gorszym, teraz jestem lepszym. Kiedyś jednak, wiesz... To nie jest prawda, że każdy człowiek na świecie nadaje się do rodzicielstwa, że każdy nadaje się do bycia ojcem czy matką, że każdy jakby z założenia, skoro przyszedł na świat, to życie musi dać, a jak już da, to daje w sposób taki, jak powinno ono być dane i przeprowadzone. Nie byłoby wiosek dziecięcych, gdyby wszyscy byli idealni, więc ja też nie byłem idealny. Dalej nie jestem idealny, na pewno jestem lepszy. Sam zastanawiam się czasem, na ile to jest kwestia PESEL-u, a na ile to jest kwestia płci dziecka. Nie wiem tego i nigdy nie poznam pewnie odpowiedzi, czy spokój, wyrozumiałość, tolerancja, szacunek, ogromna umiejętność właśnie, ten altruizm, rezygnacji z samego siebie wynika z tego, że ja mam do czynienia z kobietą małą, w związku z tym od razu, wiesz, staje się miękki i w ogóle nie bardzo, i ona robi co chce i daje mi buziaczkę, mówi, kocham cię tatusiu, i ja po prostu na jednej nóżce pędzę i wynoszę ją, mimo że ma 6 lat, to ją zanoszę do łazienki, do kąpieli, z tej kąpieli ją wynoszę, zanoszę, zaniesiesz mi do łóżeczka, oczywiście pędzę na jednej nóżce i ją do tego łóżeczka zanoszę, co denerwuje Olgę, która mówi, ej, ona ma 6 lat, no niech potrafi sama chodzić. Ja mówię, Jezu, ja dokładnie tak samo mówiłem o twoim synu. Więc to jest chyba jednak też kwestia płci, że jednak inaczej się traktuje córki, a córki inaczej traktują ojców. Ale też na pewno kwestia dojrzałości, więc jakim jestem ojcem?
Doświadczenia też pewnie.
Doświadczenia, nie? Wystarczająco dobrym. Staram się być też sobą, nauczyć dzieci, że nie jestem idealny, lubię siebie bardzo, może teraz trochę mniej, ale wciąż siebie lubię. Lubię życie z nimi bez nich, lubię życie z ich mamą bez nich, lubię życie z nimi bez ich mamy, lubię życie we czwórkę, lubię życie w każdym wariancie. A każdy wariant oznacza warianty bez nich. Nie zawsze to rozumieją, ale no gdzieś czasami to się udaje im wytłumaczyć, na przykład dając ich samych za przykład. Więc no staram się jak mogę, wiesz, gdzieś też na przykład zrozumiałem, coś, czego nie rozumiałem wcześniej. No bo co możemy dać dzieciom? Ja kiedyś zawsze wiedziałem, podróże, żeby znały języki, dobre wykształcenie, takie no rzeczy, które gdzieś tam ktoś mi wdrukował w życiu. A teraz na przykład widzę, że dla dzieci niezwykle ważne, chociaż to też wiedziałem w sumie wcześniej, na przykład dla dzieci bardzo ważne jest dotrzymywanie słowa. No i tutaj staram się być bardzo konsekwentny. Jeżeli obiecuję, że coś zrobimy, okej, nie mam nie poniedziałek, wtorek, środa, ale w czwartek zrobimy to, no to żeby o tym nie zapomnieć, że obiecałem coś na czwartek, bo dzieci to pamiętają. Czyli słowność, niezwykle ważne, dające stabilizację i poczucie bezpieczeństwa dzieciom. To staram się dawać. Dawać szacunek, umieć wysłuchać. To jest dla mnie dość trudne, bo ja jestem z pokolenia lat 70., kiedy dzieciom mówiło się niebo nie, stawiało się je do kąta. Nikt się specjalnie dziećmi nie zajmował.
Dzieci i ryby głosu nie ma.
Dokładnie. Ale wiesz, znaczy, oczywiście najlepsze, jakie istnieją, to szacunek do dziecka. Do tego, że dziecko, mimo że ma 6-7 lat, ma swoją wrażliwość. Że jeżeli płacze, to znaczy, że sobie z czymś nie radzi. Sformułowanie idź do pokoju, wypłacz się i wróć, które było dla mnie oczywistym sformułowaniem, bardzo wygodnym dla dorosłego, no jest okrutne. I okej, trzeba to przyjąć na klatę.
To była świetna odpowiedź. Zwykle to nasze rodzicielstwo budujemy na zaprzeczeniu. To znaczy, na przykład powtarzamy sobie, że nie będziemy tacy jak
nasi
rodzice. Nie masz tak? Nigdy tak nie myślałeś o tym, że nie będziesz takim ojcem jak twój tata?
Pewnie, że tak, że tak mówiłem.
Ja to gdzieś wyczytałam, więc to wiesz, ten tak banał mówi... to z twoich ust.
No bo ja sypię banałami jeden za drugim. Oczywiście, że tak myślałem, ale te błędy się powiela. Istnieje coś takiego jak genetyka, ja się na tym nie znam, istnieje coś takiego jak krew, istnieje coś takiego jak model wychowawczy, istnieje coś, ojejku, to są rzeczy, którymi tak nie, jeżeli ktoś się zajmuje i bawi w psychoterapię, to wie, że mnóstwo tych rzeczy, które nas dotyczy dzisiaj, gdzieś zaczęły się chwilę po naszym urodzeniu i to jest ze sobą połączone. Ja dokładnie popełniam te same błędy, które popełniano ze mną. Oczywiście staram się sobie świadomy. Czyli staram się ich ilość minimalizować, ale one są powtarzane. Mało tego, niektóre lubimy.
Bardzo mnie wzruszył jeden z twoich wywiadów, w którym opowiadałeś, że czekałeś na odwiedziny ojca. No bo tata twój z tobą nie mieszkał.
Nie, no nigdy. Ale to nie, co tam się wzruszyło?
To, że czekałeś na niego i w tym wywiadzie powiedziałeś też, że się tego, że czekasz, wstydziłeś.
O kurczę, to musiałem, to chyba kłamałem. Nie pamiętam wstydu. Pamiętam, że czekałem, no bo to jakby zrozumiałem. No wiesz, to jest... Rzeczywiście z perspektywy dziś już widzę, że to nie jest oczywiste, ale no wtedy to było dla mnie oczywiste. No ojciec jest rzadko, więc jest, jego pojawienie się jest wydarzeniem. Wiesz co, to jest, w tym się zawiera ileś elementów. Tych pięknych, które cię wzruszyły, ale też tych mniej pięknych. Po pierwsze ojciec był kolorowy. Naprawdę było szaro w tamtych czasach. Nawet te piękne kamienice na ulicy Asnyka, widać było planty i prawie, że wieże Kościoła Mariackiego. Szedł w kapeluszu, zazwyczaj dym z papierosa, w płaszczu. Nie można było poczuć, ale ja na pewno czułem dobrą wodę kolońską i wchodził. Zazwyczaj jest prezentem.
Wielki szu.
Zazwyczaj jest prezentem. Czyli, no już jak był szu, to już byłem starszy. My mówimy o czasach sprzed, wiesz, bo szu był w 84, czyli świadomość tego filmu to 86-87, ja już byłem nastolatkiem. To już tak bardzo nie czekałem. I wiesz co, i dla mnie to było zawsze coś. To była zawsze przygoda i wydarzenie. Do tego to się wiązało z częstymi podróżami zagranicznymi ojca, więc z prezentem. Kolorowy matchbox, czego dzisiaj dzieci nie są w stanie zrozumieć, nawet te w trudnej sytuacji, no bo taki matchbox kosztuje parę złotych, to było coś nieprawdopodobnego. Gra planszowa, no coś zagranicznego, jakbyśmy potrafili wąchać pudełka przez godziny, zanim straciły zapach sklepu francuskiego, niemieckiego czy brytyjskiego. Więc to też było z tym związane. Ja nie do końca rozumiałem, o czym ojciec mówi, ja nie do końca, ale to była też energia. Ja żyłem jednak w domu z mamą, w związku z tym to był dom kobiety, kobiety z dzieckiem. Taki kobiecy dom, taki mamisynkowy dom. A tutaj się pojawiała energia mężczyzny, zapach mężczyzny, więc to mnie rajcowało. Ale sam dzisiaj tak naprawdę nie wiem, na ile tęsknię za nim, a na ile za prezentem. Tego nie wiem. Myślę, że z wiekiem coraz bardziej za prezentem. Także stąd mówię, że to wzruszenie można troszeczkę ograniczyć.
Okej. A powiedz mi, czego cię tata nauczył?
Ojciec w ogóle nauczył mnie, a teraz wyjdzie ze mnie jednak data urodzenia, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek 18-latek powiedział to, co ja powiem teraz, nauczył mnie tego, jakim nie być. Zobaczyłem pewne rzeczy, potrafiłem je przepracować w sobie na tyle, żeby zrozumieć, co one mi zrobiły i wiem, że ja tego absolutnie nie mogę zrobić moim dzieciom. To nie jest żadna pedagogika, no umówmy się, no to ja, no więc to ja mówię to troszkę pół żartem, pół serio. Ale rzeczywiście nieświadomie nauczył mnie, robiąc pewne rzeczy, pokazał, że dzieciakom nie wolno. Z dobrych rzeczy ewidentnie, to ojciec, wiesz, miał taką rzeczywiście niezwykłą osobowość, bo to był taki facet, który No, rzadko się tacy ludzie rodzą. Ja przynajmniej niewielu takich poznałem. Mógłbym na palcach jednej, dwóch rąk wymienić takie właśnie kolorowe ptaki, takie jak pamiętam, czy Gustawa Holoubka. Nie chodzi tylko nawet o aktorów, w ogóle o pewien typ osobowości. Jesteś ewidentnie inna. Jakbyś w ogóle z innej planety, z innego kraju. I ojciec taki był. Nieprawdopodobnie błyskotliwy umysł, szalona inteligencja, duża ironia, także to niełatwy, zdecydowanie niełatwy rozmówca i niełatwy ojciec, w sensie nawet już takim nawet dyskusji, wiesz, niełatwo było go zainteresować, zaczarować. Czasami to były zaskakujące rzeczy. Pamiętam, on na przykład przeżył absolutny zachwyt moją pierwszą wyprawą rowerową do Albanii w 2007 roku. Ale z kolei znacznie większe rzeczy, które robiłem, w ogóle nie robiły na nim wrażenia. Także nigdy nie było wiadomo, co zaskarbi jego zainteresowanie. Więc dał mi w dużej mierze siebie, nie? Czyli w tym sensie to mieć szczęście, mieć takiego kolorowego ptaka jako ojca, czyli mieć człowieka, o którego uwagę walczy wiele osób, a ja ją mam, nie? Jakby daną. Prawdopodobnie, gdyby nie był moim ojcem, prawdopodobnie tej uwagi by mi nie poświęcił w najmniejszym stopniu, bo pewnie nie byłoby nam po drodze. Uczył mnie bardziej poprzez obserwowanie go. To dość wygodne i sprytne. Czasem mnie kusi, żeby było tak samo, no ale to tak nie powinno oczywiście być. No ale jak wiesz, jak widziałem, jaki ma stosunek do jedzenia, jaki ma stosunek do tego... Ja myślę, że to, że ja dzisiaj lepiej się czuję w małym, skromnym świecie i lepiej się czuję w chatynce, w Bieszczadach niż w sześciogwiazdkowym hotelu w Dubaju, to jest w dużej mierze element wychowania, albo nie wychowania, obserwowania moich rodziców. Że lepiej mi wcisnęj niż na Champs-Élysées. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czy to wynika z kompleksów, czy to wynika, tak kiedyś myślałem, z kompleksów, z braku poczucia własnej wartości, czy właśnie jednak z wychowania. Myślę, że jednak bardziej z wychowania. Lubię normalny, zwykły świat, normalne, zwykłe jedzenie. Wolę żurek i nóżki w galarecie niż foie gras. I dostrzegam wschód i zachód słońca, dostrzegam pogodę, dostrzegam barwy i kolory, zapachy. To też myślę wynika z obserwacji. Pamiętam o ciętych kwiatach, pamiętam o... Wiesz, to są takie uświadamianie sobie, co w życiu jest istotne. Ja skończyłem 50 lat, ojciec umarł mając 83, mama umarła mając 63 lata, czyli była 13 lat starsza ode mnie. Chwila, być może ja też tak odejdę, czyli mam co, 10 lat jeszcze przed sobą, 15, no to ile można jeszcze mieć tych pieniędzy? Ile jeszcze można rzeczy zrobić? Ile jeszcze można zagrać przedstawień? Ile jeszcze programów?
Ty to zrobiłeś, bo też w wywiadach teraz wszędzie czytam o tym, że zrobiłeś to, czego się nie robi, czyli zostawiłeś program śniadaniowy. Nie pracujesz już w Telewizji Polskiej. Teraz właściwie jesteś ciągle w drodze. Też tam widziałam coś takiego, że powiedziałeś, że ograniczyliście swoje potrzeby.
Nie, to wiesz co, to zostało wyciągnięte bardzo.
No tak, ale zmieniasz. Coś zmieniasz, widać ten proces.
Oczywiście, że staramy się ograniczać, bo świat się robi absurdalnie drogi i naprawdę te pokłady empatii, które w sobie mam i pomagania i czułości na innych, ja naprawdę sobie nie mam pojęcia, jak ludzie żyją.
Bo ty z tatą w miejscowości, w której on się urodził...
Kowal.
Tak.
Krzewent właściwie.
Tam mieliście taką akcję co roku, byliście najpierw on, potem wy razem byliście Mikołajami dla dzieci. Trochę tego pomagania w twoim życiu było.
Tamta idea, to był pomysł taty, no trochę z teatrem, nie? To było coś więcej. Oj, to jest dość ważne. Od tego są właśnie artyści. Prezent prezentem, paczka paczką. Oczywiście ona pomoże. Będzie kawa, będą słodycze, będzie ciepła para skarpetek. No nie, różne rzeczy były w tych worach. Bo różni byli sponsorzy. Pojawiały się kosmetyki, pojawiała się czasami gotówka. Wiedzieliśmy też, w którym domu w gminie Krzewent, kto czego potrzebuje, więc to było dopasowane. To nie tylko dzieci, to byli też seniorzy. Ale to było coś więcej, wiesz? To było coś, na czym ojcu zależało. Tego się niestety nie udało. Jeszcze za jego życia się już nie to się przerwało. Kontynuować. On to robił 10 lat, ja 6 razy przynajmniej razem z nim. Bo to było, wiesz, to było zebranie, spotkanie ludzi serc. Tam się zjeżdżali różnie. Czasem Andrzej Grabowski, czasem ktoś się pojawił, czasem ktoś był aniołkiem, muzycy. To nie były tylko cała rodzina, pakowanie prezentów. To była cała idea. I miałem też takie poczucie, że dla tych ludzi czasem ważniejszym od prezentu jest to, że ktoś o nich pamięta. Szczególnie dla seniorów, bo to były czasami domy, chatynki na skraju wsi, gdzie żyła 80-paroletnia staruszka sama. I to był być może jedyny moment, kiedy ktoś do niej puka do drzwi w ciągu roku. To była trochę teatralna zabawa. Tam były pochodnie, tam były konie. To było ładne. To było estetyczne. To był trochę performance. Więc to było coś więcej niż pomaganie. Ja w ogóle zawsze zastanawiam się nad tym, na ile pomagający pomagają też samym sobie, a na ile tylko pomagają.
No,
na ile robią sobie dobrze, a na ile pomagają innym. I chyba nie ma nic z tym złego.
Nie ma w tym nic złego.
Jeżeli przyniosą coś dobrego innym, to niech sobie też pomagają.
My wspieramy też dzieciaki i dorosłych też w Kamerunie i w Zimbabwe. I kiedyś też przeczytałam taką twoją wypowiedź, że tam na miejscu powinny pomagać duże organizacje. Dlaczego?
Ja pomagałem sam i pomagałem instytucjonalnie. Robiłem to i to. Podam specjalnie takie przykłady, które są absolutnie infantylne, ale warto je zacytać, bo rzeczywiście na podstawie takich prostych rzeczy czasami najłatwiej zrozumieć. Co w Etiopii, waszym zdaniem, jest najbardziej potrzebne w porze suchej rodzinom i dzieciom? Jeździliśmy jeepami, wyrzucaliśmy 1,5-litrowe butelki, które były zbierane przez dzieci wzdłuż drogi. Czyli opakowania, w których tę wodę można przechowywać. Zwykła woda, Highland się nazywa etiopska woda, 1,5-litrowa, plastikowa, jest największym rarytasem. Większym niż cukierek. Opakowanie. Potem mając setki takich wód, setki baniaków, setki kontenerów. W porze deszczowej magazynuje się wodę na całą porę suchą. W Ugandzie postanowiłem, też często opowiadałem tę historię, razem z przyjaciółmi byliśmy we trójkę w Ugandzie, postanowiliśmy być tymi cudownymi turystami. Już byłem nauczony, że nie rozdaje się słodyczy, choć na początku rozdawałem też słodycze. Nie wolno tego robić, chyba że od razu damy voucher na dentystę, który jest zazwyczaj tylko w stolicy albo w większych miastach, bo jeżeli dzieciom, które często nie mają do czynienia z cukrem, albo bardzo rzadko, damy w prezencie słodkie cukierki, czekolady, takie to fajne, nie? Snickersika dla ciebie, proszę, kochanie. Próchnica rozwinie się natychmiast. Zęby są w ogóle nieprzygotowane na taką ilość cukru. Za 2-3 dni zaczyna się próchnica i za chwilę utrata zęba, ponieważ oczywiście stomatologa nigdy do dziecka w swoim życiu nie ujrzy. Więc możemy dawać słodycze, automatycznie dajemy zestaw pas do zębów, automatycznie dajemy nicie dentystyczne i voucher do dentysty w Harare, w Zimbabwe, ewentualnie w Kamerunie czy w Yaoundé, albo nie wiem, gdziekolwiek jesteśmy. Od razu przeznaczamy 10 tysięcy, 5 tysięcy, 1000, 2000 dolarów na leczenie stomatologiczne na całe życie. Jeśli nie chcemy wydawać tych pieniędzy, nie dajemy słodyczy. W Ugandzie postanowiliśmy rozdawać kredki, ołóweczki, zeszyciki, breloczki. Przywieźliśmy tego mnóstwo z Polski. My fajni. Fajni podróżnicy, empatyczni, altruistyczni. Spodobało mi się to słowo, zapamiętałem. Zatrzymaliśmy jeepa w jednej z wiosek, zaczęliśmy rozdawać, nagle już nie było piątki dzieci, tylko siódemka, potem nagle dwunastka, potem piętnastka, te dzieci pojawiają się znikąd. Tak działa Afryka, jeżeli ktoś nie był, to proszę, uwierzcie mi, tak jest, nie wiem jak to działa, w Nigrze najpierw jest jedno dziecko, nikogo nie ma, po 30 minutach jest całe miasteczko, cała wieś. I na początku jest miło, ktoś cię dotyka, potem coraz mocniej cię dotyka, potem coraz mocniej napiera i nagle się okazuje, że przestaje być miło, zaczyna być niebezpiecznie. Na początku zaciekawienie, a potem dziwny rodzaj napięcia. To się naprawdę dzieje i trzeba to zrozumieć. Trzeba po prostu znać zasady. Tych dzieci jest coraz więcej. Zaczyna się bujać jeep, z którego rozdajemy z tyłu, od tłumu. Brakuje już kredek, zeszycików. Te dzieci zaczynają wyrywać sobie te kredki, zaczynają się przepychanki. Nagle widzimy, że za domem jakiś dorosły bije w dziecko w twarz, odbierając zeszyciki, odbierając kredeczki. I widzimy, że no, wywołaliśmy mikrozamieszki w tej wiosce, rozdając zeszyciki.
I taka pomoc nie ma sensu.
Znaczy, ona jest w ogóle niebezpieczna. No. Powiedzmy sobie więcej, to nie, że ona jest bez sensu, to nie, że to są stracone zeszyciki, że nie daliśmy nikomu żadnej radości. Przysporzyliśmy tylko cierpienia i zagrożenia. Operując tymi dwoma przykładami, jak pomoc indywidualna, nieprzemyślana, tak naprawdę jest pomocą dla nas samych. Rozmawiać z młodymi dziewczynami, żeby nie miało 8 dzieci. Tak. Uczyć pierwszej opieki medycznej. My tam uczyliśmy nawet, wydawało się niemożliwe, jak się rozbija jajko. A to dziwne, nie? No bo jajko, no niby kury, tam gdzieś widziałem, więc nie wiem, dlaczego niektóre kobiety nie wiedziały, jak operować jajkiem, jak zrobić z niego jajko sadzone.
To, co powiedziałeś, chyba jest kluczem, mam wrażenie, powiedziałeś uczyć. To ta edukacja i to, tylko ja nie mówię o tym, że tam ma przyjechać Europejczyk i ma uczyć, tylko właśnie wykorzystując te zasoby, które tam są, jeżeli są na miejscu, lokalne, tych ludzi, którzy tam,
tam
pracują. My mamy takie doświadczenie. Mamy i w Zimbabwe, w Kamerunie, mamy ludzi, którzy tam lokalnie pracują i tam żyją, znają kontekst, znają warunki i to dzięki nim ta pomoc jest możliwa. A tam na miejscu i ta edukacja to jest to, na co my stawiamy.
Ja wiem, co teraz się dzieje w Harare, wiem, co się dzieje w Zimbabwe. Mamy epidemię cholery, bo to jest tak, że w ogóle też dla Ani to oczywiste, dla większości z Państwa pewnie też, ale Zimbabwe było dość zamożnym krajem, to była Rodezja. Mamy znowu kolonializm. Kamerun to kolonia francuska, dlatego mówi się tam po francusku. W Rodezji była Rodezja południowa, północna i w tej chwili to jest Zambia i Zimbabwe. To był względnie zamożny kraj. Pojawił się dyktator postkolonialny, Robert Mugabe, który zniszczył ten kraj. Ja tam kupowałem buty na przykład, żeby też sobie uświadomić, jak wygląda życie w Zimbabwe. Kupowałem buty, bo potrzebowałem buty, wstyd się przyznać, do raftingu. Ale tam płynie rzeka Zambezi, Victoria Falls, największa atrakcja Zimbabwe. Mm-hmm. Byłem i rzeczywiście, no nie, no dlaczego wstyd się przyznać, żony boskie? No można, dzięki temu też jakieś pieniądze w tym Zimbabwe zostają. I trzeba było mieć buty, tenisówki, tam jest sklep firmy Bata, taka dość znana firma, i te buty kosztowały powiedzmy tam $20, 30, 40. Żeby otrzymać $40, otrzymałem wymianę, taką wielką reklamówkę, kilkanaście miliardów dolarów zimbabwijskich, żeby sobie uświadomić, jaka tam jest hiperinflacja, jak kompletnie pozbawione znaczenia jest pieniądz. Weszło czterech gangsterów, wymieniali nam te pieniądze. No kraj wybitnie gangsterski. Wtedy, to było parę ładnych lat temu, nie wiem jak wygląda sytuacja teraz, dyktatury od jakiegoś czasu w Zimbabwe nie ma. Ale to jest kraj, który w Afryce był względnie zamożny. Kraj, którym się względnie powodziło. I powoli z powodu dyktatury i kolonializmu i chorób w tej chwili stacza się w dół. Kamerunu dobrze nie znam, w Kamerunie nie byłem, ale są tam, czyli bez tych struktur, o których mówimy, też trzeba uszanować lokalne kultury. Nam się może nie podobać X żon, nam się może nie podobać to, że dziewczynka 15-16-letnia jest matką, ale my też nie możemy tego tylko i wyłącznie oceniać negatywnie i tylko i wyłącznie piętnować. To edukować, jednocześnie próbując zrozumieć i zaakceptować. Znaczy ja nie wiem, zastanawiam się, wiesz, jak można byłoby to przyspieszyć, czy można...
Myślisz, że się da?
Wiesz co, ja mam ogromny żal do krajów kolonialnych, które doprowadziły do tej sytuacji, bo to bezwzględnie jest powód sytuacji, która ma tam teraz miejsce. Miliony istnień ludzkich, które straciły życie w Kongo czy w Afryce Zachodniej, to są wszystko postkolonialne zaszłości, albo duża większość. Są oczywiście plemienne też, ale proszę spojrzeć, jeżeli znajdą Państwo wolną chwilę, jak wyglądają granice Afryki. One są wymalowane linijką. Nie masywem górskim, nie rzeką, jak w Europie, tylko linijką. Takie są granice. Namibii, właśnie Tanzanii, Kenii, darowanie Kilimandżaro, a to ja dam Wilhelm, a Wilhelm mówi, a to ja dam tobie. Coś absolutnie absurdalnego, nie? I to zostało pozostawione i no i to się tam tak teraz kitwasi. Ja kiedyś udzieliłem takiego wywiadu, tak bardzo boimy się uchodźców. Tak bardzo boimy się, że nasza stara Europa przestanie istnieć, że nasze bezpieczeństwo, nasza jednorodność, na to, że jesteśmy wszyscy biali, że się skończy. Tak bardzo się boimy, że ktoś przekroczy tę granicę. Okej. Ja nie będę tego oceniał, bo najprościej jest, ja jestem za, ja jestem przeciw. Nie, ja nie jestem ani za tym, ani za tym. Ja tylko zwrócę na uwagę na coś, co widziałem. Jeżeli się nie zmieni coś na świecie, to wszyscy ci ludzie do nas przyjdą. Czy nam się to podoba, czy nie. A jak będziemy do nich strzelać, to oni po zwłokach będą szli, jak w filmach science fiction. Jeżeli będzie Morze Śródziemne kontrolowane przez statki, to ze zwłok zostanie usypany most. A dlaczego? Dlatego, że tam się nie da żyć. Tam już właściwie nie pada deszcz, tam właściwie już nie ma wody. I co ma zrobić 30 milionów populacji Nigru? Mają dwa wyjścia. Albo tam zostać i umrzeć, albo ruszyć. Uda się jednemu na 10. 9 straci życie w podróży do Europy, a jednemu się uda. No to lepsze niż 10 umrze na miejscu. Za 10-20 lat, jeżeli zmiany klimatyczne będą postępowały w takim tempie, a będą, bo raczej nic tego nie zatrzyma, tamten świat przyjdzie do naszej ukochanej, cieplutkiej, wygodnej, sympatycznej, jednorodnej etnicznie Europy i Polski. To się zdarzy. To jest pewne. Nie ma innym, chyba że wszystkich wymordujemy i zrzucimy bombę atomową. No to jest jakieś rozwiązanie. Jak oni przyjdą, to już nie będzie naszej Europy. W związku z tym, co możemy zrobić, żeby ta nasza Europa, ten nasz świat istniał takim, jakim go lubimy? Możemy tylko i wyłącznie pomagać, wspierać tych, którzy są tam na miejscu i opóźniać ten proces. Czyli nie bądźmy altruistami, bądźmy egoistami. Róbmy to dla siebie. Patrzcie, jak jest fajnie. No to co zrobić? Trzeba trochę pomóc, bo inaczej to się po prostu wydarzy. Ja to powiedziałem 5-6 lat temu i dokładnie wszystko
i to się dzieje.
Wszystko się dzieje. Znaczy wszystko tak się dzieje i będzie się działo coraz bardziej, bo ci ludzie nie mają wyjścia. Ja nie przypuszczam, żeby tak strasznie marzyli ludzie z Afganistanu, żeby żyć w Niemczech.
Tak.
Nie, oni w ogóle nie chcą do Polski, oni chcą w ogóle tak naprawdę przetransferować się dalej.
W ogóle, żeby się ruszać stamtąd. Tak.
Ja tam byłem. Ja byłem w okolicach Tadżykistanu i w Afganistanie akurat nie byłem, no ale byłem blisko, w Iranie. No, byłem mniej więcej w tamtej części świata. Oni naprawdę kochają ten świat. Zniszczony wojnami, zniszczony głodem, zniszczony, o Jezu, straszliwie. Ale to są ludzie w zdecydowanej większości bardzo przywiązani do miejsca, skąd pochodzą. To, że oni lądują tu, to nie dlatego, że o niczym innym nie marzą, tylko pod Gelsenkirchen mieszkać w baraku albo w Dortmundzie, oglądać mecze Borussii i udawać, że się jest Europejczykiem, bo wiedzą, że są tu niemile widziani. Przychodzą tu, bo muszą. Nie mają wyjścia i ja zrobiłbym dokładnie to samo. Jeżeli miałbym umrzeć w Polsce, ruszyłbym z moją rodziną przez lasy do Gelsenkirchen, do Zagłębia Rury i mieszkałbym tam w baraku.
Właśnie chciałam cię zapytać, jak przekonać Polaków do tego, żeby pomagać w Afryce, i już nie muszę cię o to pytać, bo to było bardzo obrazowe, zwłaszcza te ciała.
Przesadziłem może, ale wiesz, znaczy...
Nie przesadziłeś.
To był przykład
nie
desperacji. Przesadziłeś. To jest taki przykład tego, że w pewnym momencie ludzie wbiegają do ognia, jeżeli muszą...
To prawda. Ratować siebie i swoją rodzinę. Oczywiście, że
twoje dziecko zostało w palącym się domu, wbiegasz do tego ognia, żeby to dziecko wynieść. To dokładnie ten sam mechanizm. Nie ma wyboru.
Dokładnie.
Nie ma wyboru.
Wróćmy do Polski. W tej chwili prowadzimy w SOS Wioskach Dziecięcych kampanię Święta bez bliskich nie cieszą. Twoje święta w patchworkowej rodzinie pewnie są fajne, tak przypuszczam. Jakbyś mógł o tym chwilę powiedzieć i jakbyś mógł spróbować zachęcić ludzi do tego, żeby pomogli dzieciakom, naszym dzieciakom przed świętami, dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych, dzieciom z programów SOS Rodzinie, z Rodzin w Kryzysie. Bardzo cię o to proszę.
Znaczy, mam takie poczucie, że w ogóle nie trzeba nikogo zachęcać, że nam tylko należy przypominać, bo jesteśmy zagonieni i ja sam łapię się na tym, że czasami, będąc świadomym tego, jak wygląda świat, po prostu zapominam czasami komuś pomóc, przelać pieniędzy, czy zwrócić na coś uwagę, tylko dlatego, że po prostu cały dzień byłem zajęty, potem jest 10, ojej, to już dzisiaj nie, to jutro, więc przede wszystkim przypominam, bo to, że trzeba pomagać, to jest oczywiste. Ja w ogóle niedawno dowiedziałem się, że jałmużna istnieje też w ogóle w chrześcijaństwie. My nie mówimy o jałmużnie, mówimy o pomaganiu, ale tak jak muzułmanie czy chrześcijanie, po prostu trzeba pomagać, dzielić się tym, co możemy. Ktoś może dać złotówkę, ktoś może 5, ktoś może dać 100. Więc jeżeli mamy jakąkolwiek przestrzeń, jeżeli nie mamy, to też nic się nie dzieje. To nie znaczy, że jesteśmy źli. Jesteśmy świadomi, jak w trudnych czasach żyjemy. Więc jeżeli ktokolwiek ma przestrzeń, mi na przykład wczoraj, słuchajcie, otwórzmy serca, nie zapominajmy w tym natłoku medialnych informacji o kryzysie, w jakim znajduje się świat, Polska, o trzęsieniach ziemi, o tym, co się dzieje w straszliwych rzeczach, o straszliwych rzeczach w Strefie Gazy. Okej, nie zapominajmy o tym, ale tu i teraz, w tym naszym małym mikroświecie, w tych siedlcach, w tych małych miasteczkach, w tym, tam sobie żyją ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. A święta to jest bardzo dobry czas, żeby przypomnieć sobie o innych.
A jakie plany na święta w tym roku?
Święta w tym roku... Ja kiedyś w ogóle wykluczałem tego typu opcje. W tym roku już po raz drugi jedziemy za granicę, jedziemy do naszego drugiego domu, do Albanii. Będziemy w górach północnej Albanii z dzieciakami, z bratem mojej żony, z jego dzieciakami, z teściową, także duża ekipa. W Krudży, dawnej stolicy Albanii, w Beracie, w pięknym mieście tysiąca okien, w Gjirokastrze, w mieście tysiąca schodów. Będziemy podróżować po tej dzikiej północnej Albanii, zaśnieżonej, a wpadniemy do Ohrydu też w Macedonii Północnej. To nie będzie czarujący wyjazd, tak jak się to kojarzy, bo tam wtedy naprawdę potrafi być zimno, deszczowo, mokro, śnieżnie. Także to nie jest wyjazd rajski na plażę Dominikany, ale chcę poznać taką Albanię, no bo to bardzo bliskie memu sercu miejsce na świecie. Jedziemy tam na 2 tygodnie.
A kiedy do Siedlec przyjedziesz?
No to już 24.
2024.
Tak. No tak, no już teraz się już nie ogarniemy, to już nie ma szans.
Dziękuję ci bardzo za spotkanie, dziękuję za tę piękną rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami swoją inspirującą historią, zwłaszcza dziś przed świętami. Warto pamiętać, że czasem mniej znaczy więcej.
Nie czasem, zawsze.
Cudownych świąt, Łukaszu.
Tobie też.
Niech
i
będą
również
piękne dla nas wszystkich.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.